Radio Maryja, rozpoczynamy wiadomości.
Ulicami wielu polskich miast przeszły w sobotę marsze dla życia i rodziny, między innymi w Wołominie, Piotrkowie Trybunalskim, a także w Łasku.
Podczas manifestacji pod hasłem Kierunek Rodzina ich uczestnicy zwracali uwagę na dramatyczną sytuację demograficzną Polski, mówi Jarosław Kniołek z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, koordynator marszów.
Marsze swoje apogeum miały 26 maja. Wszystkie odbywają się pod hasłem Kierunek Rodzina. Jest to hasło, które ma swoje źródło w bardzo niepokojącej przesłance, jaką jest fatalny stan demograficzny, w jakim się Polska znalazła. Chcemy przez to hasło też zwrócić uwagę z jednej strony Polaków na to, że warto mieć dzieci, warto się otworzyć na życie i być odważnym i na te dzieci się decydować, a z drugiej strony chcemy, żeby to hasło też przyświecało sprawującym władzę w tworzeniu prawa, tak żeby takie ramy systemowe stwarzać, by te decyzje o ojcostwie i macierzyństwie Polakom ułatwiać.
W niedzielę marsze w obronie życia i rodziny odbędą się między innymi w Katowicach, Pszczynie, Jastrzębiu-Zdroju, Włodzisławiu Śląskim, Tarnowie, Raciborzu, Gnieźnie, Nysie i Jeleniej Górze.
Z kolei w Suchedniowie w województwie świętokrzyskim odbędzie się w niedzielę marsz przeciwko agresji. To akt sprzeciwu i solidarności z brutalnie pobitym księdzem Krzysztofem Dębowskim.
Uczestnicy marszu przejdą ulicami miasta do kościoła świętego Andrzeja Apostoła, gdzie o godzinie 18 rozpocznie się uroczysta Eucharystia.
O szczegółach mówi ksiądz Marek Migocki, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Suchedniowie.
Grupa ludzi młodych, dzieci, rodziców przejdzie ulicami Suchedniowa, ale nie w milczeniu, jak to się robi, tylko z modlitwą na ustach. Będziemy modlić się na różańcu, będziemy modlić się o zdrowie dla księdza Krzysztofa, ale także będziemy się modlić za tych, którzy dokonali tego brutalnego pobicia, by zrozumieli, że ich postawa jest niewłaściwa, że zrobili wielkie zło, ale że jest ktoś się za nich modli.
Nie ustają także marsze w obronie telewizji Trwam, której Krajowa Rada nie przyznała miejsca na cyfrowym multipleksie. Najbliższe manifestacje odbędą się 9 czerwca w Elblągu i Jarosławiu.
Na 16 czerwca planowany jest drugi krakowski marsz dla telewizji Trwam, a 17 czerwca w obronie katolickiej stacji manifestować będą mieszkańcy Krzeszowa.
Cały czas trwa także akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady. Do tej pory w biurze Radia Maryja w Toruniu policzono 2 492 600 kopii podpisów.
Na polach lednickich zakończyło się 17. spotkanie młodych. W tym roku przebiegało pod hasłem W imię Ojca.
W uroczystej procesji wniesiono relikwie błogosławionego Jana Pawła II, świętego Wojciecha i 5 braci męczenników.
Głównym punktem spotkania młodych była msza święta sprawowana pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego. Homilię wygłosił ksiądz biskup Grzegorz Ryś.
Specjalne słowo do zebranych wystosował ojciec święty Franciszek.
Drodzy młodzi przyjaciele, łączę się z wami w modlitewnym czuwaniu. Rozważając temat ojcostwa, będziecie dotykali wielkiej tajemnicy Bożej miłości. Pamiętajcie, że Bóg jest Ojcem każdego z nas. On sam nas stworzył, obdarzył każdego talentami, prowadzi przez życie, jest z nami pomimo naszych słabości, grzechu, zapomnień. Pragnie nas zbawić. Jest wzorem każdego ojcostwa, także tego ziemskiego. Każdy z nas wiele zawdzięcza temu, który przekazał nam życie, który troszczył się i może nadal się troszczy o codzienny nasz byt i wzrost. Nie zapomnijcie podziękować Bogu za waszego tatę. Pamiętajcie o nim w modlitwie, nawet gdyby wasze relacje nie były najlepsze. Ojcostwo to Boży dar i wielka odpowiedzialność, by dać nowe życie. Odpowiedzialność za nowego człowieka, niepowtarzalny obraz Boga. Nie lękajcie się, by być kiedyś rodzicami. Wielu z was będzie zapewne ojcami. Bądźcie też otwarci na ojcostwo duchowe, wielki skarb naszej wiary. Niech Bóg obdarzy was bogactwem i promieniowaniem swego ojcostwa i napełni was swoją radością. Wszystkich, którzy pielgrzymują na pola lednickie, do źródeł chrzcielnych Polski, z serca pozdrawiam i błogosławię.
Adoracji Najświętszego Sakramentu przewodniczył ksiądz biskup Wojciech Polak z Gniezna. Następnie młodzi dokonali aktu wyboru Chrystusa na swojego Pana, po czym przeszli przez bramę trzeciego tysiąclecia.
Organizator ogólnopolskiego spotkania młodzieży na polach lednickich, ojciec Jan Góra, mówi, że tegoroczne hasło spotkania będzie miało swoją kontynuację w przyszłych latach.
Tego roku będzie 17 już spotkanie pod hasłem w imię Ojca, dlatego że za 3 lata mamy 1050. rocznicę Chrztu Polski w 2016. Jest po prostu linia rozwoju. Mówimy w tym roku w imię Ojca, w drugim w imię Syna, w trzecim Ducha Świętego, po to by w 2016 wykrzyczeć Amen.
Transmisję ze spotkania młodych przeprowadziła Telewizja Trwam.
1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka, który kojarzony jest zazwyczaj z czasem radości i zabaw. Jednak nie wszyscy mają powody do zadowolenia.
Tylko z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku wzrósł odsetek ubogich wśród rodzin mających co najmniej 4 dzieci.
Rodzicom brakuje środków na podstawowe rzeczy. Ubrania, wyprawki szkolne, a nawet jedzenie, które cały czas drożeje.
Wyklucza to jednocześnie ich udział w realizowaniu swoich pasji, a czasem rozwijaniu talentów, które mogłyby być owocne w przyszłości.
Wszystko to powoduje, że małżeństwa decydują się tylko na jedno dziecko. W ostatnim czasie spadliśmy z 209 na 212 miejsce na świecie pod względem liczebności naszych rodzin.
Dr Cezary Mech, ekonomista, przyczynę tego stanu rzeczy widzi w braku odpowiedniej polityki prorodzinnej ze strony państwa. Brak dzieci, zwraca uwagę ekspert, już w najbliższej przyszłości doprowadzi do tego, co już obserwujemy, a mianowicie zapaści gospodarczej.
Wskazuje na to, według statystyki prognoz OECD, że przez najbliższe 50 lat będziemy po prostu krajem, który się najwolniej rozwija w tempie zaledwie 1% PKB, a z drugiej strony ilość osób, które chciałyby korzystać z emerytury i służby zdrowia w relacji do tych osób, które są w stanie na nich zapracować, ta relacja się pogorszy 3,5-krotnie, co w praktyce oznacza, że albo 3,5-krotnie spadną wydatki emerytalne, a 10-krotnie wydatki na świadczenia zdrowotne.
Członkowie podwórkowych kółek różańcowych dzieci spotkali się w Gietrzwałdzie w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w ramach organizowanego w sanktuarium Dnia Dziecka u Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
Przed południem, po zawiązaniu wspólnoty, odbył się koncert w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza. Następnie sprawowana była msza święta, a po jej zakończeniu odbyła się wspólna modlitwa różańcowa.
Wikariusz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ksiądz Przemysław Soboń, mówi, że nie bez znaczenia jest to, że spotkanie odbyło się 1 czerwca w Dniu Dziecka. Sanktuarium w Gietrzwałdzie jest szczególnie związane z dziećmi, dodaje ksiądz Soboń.
136 lat temu właśnie w Gietrzwałdzie Matka Boża nie objawiła się osobom dorosłym, lecz dzieciom, dwóm dziewczynkom. To jest takie szczególne miejsce związane z dziećmi. Organizowanie takich spotkań jest bardzo pożądane, ponieważ po pierwsze, w jaki sposób to jednoczy dzieci, po drugie, gromadzi wszystkie dzieci na wspólnej modlitwie, co dzisiaj jest bardzo trudno zrobić, a taka specyfika tych spotkań podwórkowych kółek różańcowych, specyfika tego, co rozpoczęła Nadzia Buczek, jest wielkim fenomenem w naszej ojczyźnie i można by powiedzieć niedoścignionym wzorem, ponieważ żadna inicjatywa nie spotkała się z tak wielkim uznaniem i z tak wielkim uczestnictwem dzieci, jak właśnie spotkania podwórkowych kółek różańcowych.
Studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oprowadzają po budzącej wiele kontrowersji wystawie The Human Body. Od 2 maja w Gdańsku jest otwarta wystawa spreparowanych ciał Chińczyków metodą plastynacji.
Przeciwko pokazywaniu ludzkich zwłok w sposób nieetyczny, a dodatkowo udziałowi studentów w tym prywatnym przedsięwzięciu protestują mieszkańcy Gdańska, a także lekarze. Wystosowali pismo do rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Ten jak na razie milczy.
Dorota Kubera, lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, zwraca uwagę, że tak zwaną wystawę przychodzą oglądać rodzice z małymi dziećmi.
Narażają je oni na widok, który nie jest znany nawet lekarzom uczestniczącym na studiach w zajęciach anatomii prawidłowej w prosektorium. Przyzwyczajanie młodych osób do takiego widoku, jak podkreśla, będzie w przyszłości straszne w skutkach.
Bo czego to uczy, moim zdaniem? Uczy tego, że jeśli człowiek odchodzi, to nie trzeba go szanować. A w każdej kulturze, nie tylko w katolicyzmie, w chrześcijaństwie, jest szacunek do zwłok. Nawet tak jak my teraz mówimy, plemiona barbarzyńskie na początku, nie wiem, 1000 lat temu, 2000 lat temu i jeszcze więcej, szanowały zmarłych. Była ceremonia pogrzebowa, byli chowani do ziemi, czy byli paleni, czy byli wrzucani do wody, ale to była cała ceremonia. Nad tymi zwłokami nikt się nie pastwił. A ja mam wrażenie, że te zwłoki, ci ludzie, te ciała, to są po prostu ktoś je traktuje, jakby obierał zwierzę, jakby obierał kurczaka, tak?
Solidarna Polska chce dymisji Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz. Wniosek w tej sprawie przedstawił w Rzeszowie lider partii, europoseł Zbigniew Ziobro.
Ma to związek ze stanowiskiem prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, który odpowiedział na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Barbary Blidy.
Irena Lipowicz podważyła w kwietniu konieczność zatrzymania Blidy oraz umorzenia śledztwa w tej sprawie. W odpowiedzi prokurator generalny stwierdził, że okoliczności śmierci Barbary Blidy były badane rzetelnie, wszechstronnie, wielowątkowo i wielokierunkowo.
Poseł Mieczysław Golba mówi, że zachowanie Rzecznika Praw Obywatelskich było nieporozumieniem. Dodał, że to zwykłe politykierstwo PO.
Jeśli ktoś wspierał dawanie łapówek w taki czy inny sposób, tak jak to robiła pani Blida, to nie tędy droga. Dzisiaj widzimy zwykłą walkę polityczną ze strony Platformy Obywatelskiej przez Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta koalicja już nie potrafi dalej rządzić. Zaczyna działać w jakiś dziwny sposób, wykorzystując niektóre organy państwowe do tego, aby walczyć z opozycją. To jest jedno wielkie nieporozumienie i niepoważne podejście do sytuacji obecnej w naszym kraju. Dzisiaj nam trzeba tworzyć miejsca pracy, tworzyć przede wszystkim małą i średnią przedsiębiorczość, wspierać ją. A tu widzimy jakąś walkę ze strony obecnego rządu z dawnym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro.
Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, który w czasie zatrzymania Blidy pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, podkreśla, że nie spodziewał się innej opinii Seremeta.
Sprawa śledztwa związanego z wielką korupcją i mafią węglową na Śląsku jest faktem popartym bardzo wieloma dowodami, które wskazywały niezbicie, że pani Barbara Blida była uwikłana w korupcję. Kodeks karny mówi, że poseł, którego rolą jest reprezentować państwo i interes publiczny, powinien działać bezinteresownie, nie może otrzymywać korzyści materialnych w zamian za swoją publiczną działalność, w zamian za wybór, jaki został dokonany. Prokuratorzy zasadnie postawili jej zarzuty. Fakt, że popełniła samobójstwo, świadczy o jej desperacji.
Prokurator generalny zapowiedział, że decyzje podjęte w śledztwach prowadzonych w związku ze śmiercią Blidy opublikuje w formie tzw. Białej Księgi.
Ponad 2000 osób wzięło udział w 21. Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 1980.
Bieg organizowany jest co roku dla uczczenia fali strajków na Lubelszczyźnie, nazwanych później Lubelskim Lipcem.
W biegu co roku uczestniczą całe rodziny. Chcemy w ten sposób przypominać o ważnych dla historii naszej ojczyzny wydarzeniach, mówi szef lubelskiej Solidarności Marian Król.
To wówczas upominaliśmy się już o wolne słowo, o pierwsze takie symptomy, przejawy domagania się traktowania człowieka podmiotowo, nieprzedmiotowo. Wówczas władza już poszła na duże ustępstwa, bo były wybory w ówczesnych radach zakładowych, wybory sterowanych przez partie w związkach zawodowych miały odbywać się w sposób już demokratyczny, nie manipulowany. To były duże polityczne wówczas również ustępstwa i to dlatego przypominamy, że w sposób szczególny każde pokolenie ma swoją szansę kształtować swój byt na tej ziemi.
Wójt gminy Darłowo, pomimo sprzeciwu rodziców, od września likwiduje zespół szkół w Dąbkach.
Szkoły podstawowa i gimnazjum będą funkcjonowały nadal w tej miejscowości, ale już jako osobne podmioty.
Rodzice zamierzają zwrócić się do wojewody zachodniopomorskiego o odwołanie wójta Franciszka Kupracza oraz Rady Gminy Darłowo.
W piątek podczas sesji Rady Gminy domagali się cofnięcia decyzji o likwidacji zespołu szkół nr 3 w Dąbkach, ale bezskutecznie, mówi Agnieszka Czupajło, mama dzieci uczących się w placówce.
Od września mamy w jednym budynku dwie szkoły, dwie dyrekcje. Zgodnie tutaj z wytycznymi pana wójta, dzieci będą w liczbie 30 paru uczniów, będą się mieściły w pomieszczeniu 20 metrów kwadratowych. Także fizycznie nie jesteśmy w stanie tego rozegrać. Tyle pani dyrektor mówiła, że nie jesteśmy w stanie podzielić ani rachunków, ani nie pomieścimy dzieci, ani nie pomieścimy podwójnej dyrekcji. Mówiliśmy o argumentach takich konkretnych, czysto finansowych. To będzie około 300 tysięcy drożej. No po prostu jedne wielkie piekło, po prostu masakra.
Agnieszka Czupajło dodała, że rodzice będą interweniować w tej sprawie u wojewody.
Przypomnijmy, wcześniej Rada Gminy Darłowo próbowała zlikwidować szkołę podstawową i gimnazjum w Dąbkach. Po głodówce rodziców wojewoda zachodniopomorski unieważnił jednak uchwały gminy w tej sprawie.
Będzie zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie zniszczonych rzeczy Tomasza Merty, zapowiada mecenas Bartosz Kownacki.
Pełnomocnik wdowy po Tomaszu Mercie ma złożyć zażalenie w najbliższych dniach w prokuraturze okręgowej w Warszawie.
To reakcja na umorzenie postępowania w sprawie przywłaszczenia złotej obrączki i zegarka Tomasza Merty oraz złotego sygnetu Wojciecha Seweryna.
W ramach tego postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego umorzono też wątek dotyczący uszkodzenia dowodu osobistego Merty.
Przypomnijmy, że dowód wydany rodzinie nosi ślady podpalenia, podczas gdy z dokumentacji rosyjskiej wynikało, że zachował się w stanie idealnym.
Nie może być tak, że rzeczy zostały zniszczone i nikt nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, mówi mecenas Bartosz Kownacki.
W naszej ocenie doszło do przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli niedopełnienia obowiązków przez urzędników, którzy w momencie, kiedy dostali przesyłkę, powinni zrobić wszystko, aby ta przesyłka w sposób niezniszczony, nieuszkodzony trafiła do adresata. Natomiast bezprawnie, bez żadnej procedury, bez udokumentowania tych czynności spalili ją po prostu na terenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No to nie może być tak, że przesyłki kierowane za pośrednictwem MSZ-u w sposób niekontrolowany są niszczone i palone, nie docierają do adresatów, a nikt z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności karnej. No w naszej ocenie taka sytuacja jest skandaliczna, niedopuszczalna.
Sytuacja ta pociągnęła za sobą negatywne konsekwencje, dodaje prawnik. Wyjaśnia, że MSZ, niszcząc rzeczy, a później próbując te okoliczności ukryć, naraził rodzinę zmarłego w katastrofie smoleńskiej, Merty, na stres i poszukiwanie przedmiotów w Mińsku Mazowieckim. A wszystko to działo się w sytuacji, gdy rzeczy już były spalone.
Inną kwestią jest niepotrzebne zaangażowanie prokuratury w poszukiwanie obrączki, która zginęła w zupełnie innych okolicznościach, dodał mecenas Kownacki.
Wyjaśnienie okoliczności sprawy to było bardzo kosztowne postępowanie, a wystarczyło, żeby MSZ po prostu po całym zdarzeniu przyznał, co się stało i opisał całe zdarzenie. Natomiast MSZ tego nie zrobił, ukrywał i dopiero po wszczęciu postępowania karnego sprawa wyszła na jaw. No to wskazuje na to, że ktoś próbował różne okoliczności tej sprawy ukryć i w naszej ocenie tutaj jak najbardziej odpowiedzialność karna za tego rodzaju zachowania powinna być rozważona i mamy nadzieję, że sąd przychyli się do naszego stanowiska, postanowienie zostanie uchylone. I prokurator będzie musiał jeszcze raz zająć się sprawą, a jeżeli by tego nie zrobił, to wtedy już w decyzji rodziny będzie, czy dawać własne akt oskarżenia, tak zwany subsydiarny akt oskarżenia.
Ojciec Święty Franciszek mianował postulatora procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II, księdza Sławomira Odera, wikariuszem sądowym Trybunału Zwyczajnego przy wikariacie Rzymu, ogłosiło Watykańskie Biuro Prasowe.
Dotychczas ksiądz Oder był prezesem Trybunału Apelacyjnego w wikariacie diecezji rzymskiej. Jako wikariusz sądowy będzie w imieniu biskupa Rzymu, a zatem papieża, sprawował jurysdykcję biskupią w diecezji w Wiecznym Mieście.
52-letni ksiądz Sławomir Oder był od 2005 roku postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Następnie w 2011 roku, po ogłoszeniu papieża błogosławionym, został postulatorem procesu kanonizacyjnego. W tej roli zebrał i przygotował dokumentację dotyczącą wymaganego do kanonizacji cudu uzdrowienia za wstawiennictwem Jana Pawła II.
Obecnie postępowanie to trwa w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.